Nie tylko dzisiaj, ale już od pierwszego razu, kiedy tutaj się pojawiłem wśród was, czuję się jak u siebie w domu. Nie tylko, że mamy taką samą kazalnicę, bo bardzo podobną, ale to atmosfera tego miejsca to coś, co zwykle wypełnia miejsca, gdzie zgromadzają się ci odnalezieni na opłotkach. To nie jest to samo, co w tych tak zwanych zacnych kościółkach. To, że weszła tu przed chwilą nieczęśna niewiasta, coś tam powiedziała, wyszła. Słyszałem, że kocham Jezusa. I takie rzeczy rzadko się słyszy w tak zwanym porządnym świecie, ale usłyszeć to na opłotkach, to brzmi zupełnie inaczej. Myślę, że specyfika tego miejsca to między innymi właśnie to, że to jest Kościół na opłotkach, że tak jak czytamy w Ewangelii, kiedy wielcy, zacni, bogaci, mądrzy, zbyt zajęci, zbyt zafascynowani tym światem, odmówili przyjścia na ucztę weselną do króla. Wtedy Pan wysłał sługi na opłotki. To właśnie ci z opłotków wypełnili wspaniałą królewską salę i byli uczestnikami wspaniałego królewskiego przyjęcia. Przeczytamy sobie dzisiaj dłuższy troszeczkę fragment Ewangelii według świętego Marka, 8 rozdział. I tytuł dzisiejszego zadania, dzisiejszego zwiastowania, który Bóg mi jakoś położył na sercu, to jak łatwo zapomnieć. Jak łatwo zapomnieć. Ale przejdźmy do Bożego Słowa. Posłuchajmy, a potem przekonajmy się, co Bóg chce do nas powiedzieć przez to Słowo. Wiecie, to nie jest tak, że kaznodzieja to jest taki radioodbiornik, który odbiera falę i przekazuje dalej. Doświadczamy, stojąc za kazalnicą i przekazując słowo, tego, i to dzisiaj też jeszcze rozmawiałem z dwoma braćmi na ten sam temat i wszyscy to potwierdzają. Doświadczamy, że słowo przemienia również nas. Że to słowo dla nas też często jest taką niespodzianką. Ktoś powie, że przyszedł, stanął, to powinien wiedzieć, co chce powiedzieć. Ale ja, stając tutaj, mam wielkie pragnienie usłyszeć, co Pan chce powiedzieć, bo On nie chce przemieniać tylko was, a mnie zostawi jak taki radioodbiornik włączony i ten, ale również i mnie. I to jest cudowne, że najpierw na sobie możemy doświadczyć tej cudownej mocy Bożego Słowa, mocy ku przemianie, mocy ku pocieszeniu, mocy ku poprawieniu, zachęceniu. Wtedy przekazując to Słowo dalej, nie przekazujemy pustych teorii, ale coś, czego doświadczamy w sercu, co jest autentycznie częścią naszego życia, częścią naszej codzienności. Ten tytuł, jak łatwo zapomnieć, jest skierowany, ja przede wszystkim odebrałem dla siebie. Myślę, Boże, rzeczywiście, jak łatwo zapomnieć. Ostatnio Bóg użył kilku braci i sióstr, by mi przypomnieć rzeczy, o których zapomniałem. Ale to przypomnienie okazało się dla mnie chlebem, pożywieniem, ożywieniem. Myślę, Boże, przecież tak rzeczywiście było. Takie rzeczy przeżywaliśmy, tym uczestniczyliśmy. A tak łatwo zapomnieć. Dom Miłosierdzia jest poniekąd dzieckiem domu Łazarza. Dlatego myślę, że to słowo Bóg posyła tutaj przeze mnie właśnie ze względu też na to poczucie odpowiedzialności, które noszę, o którym wam mówiłem ostatnio. Nosimy was w sercu nie tylko na zasadzie braterskiej miłości, ale czujemy się jakby odpowiedzialni za to, co z wami się dzieje. Jesteście dzieckiem do Łazarza i nie wyprzecie się tego. A my się też was nie wyrzekniemy. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 8. W tych dniach, gdy znów tłum był wielki i nie mieli co jeść, przywołał uczniów i powiedział do nich: bardzo mi żal tych ludzi, bo już 3 dni przebywają ze mną, a nie mają co jeść. Gdybym ich głodnych rozpuścił do domów, opadną z sił po drodze, bo niektórzy przybyli z daleka. Jego uczniowie odpowiedzieli: skąd tu na pustkowiu wziąć tyle chleba, żeby ich wszystkich nakarmić? I zapytał: ile macie bochenków? 7 odparli. Wtedy polecił zebranym rozłożyć się na ziemi, po czym wziął te 7 chlebów, podziękował Bogu, łamał i rozdawał swoim uczniom, a ci z kolei kładli chleb przed ludźmi. I tak rozdzielili go wśród zgromadzonych. Mieli ponadto 2 rybek. Je też pobłogosławił i polecił rozdać. Spożyli więc posiłek i nasycili się, a pozostałymi kawałkami napełnili 7 koszy. Tych, którzy jedli, było około 4000. Jezus odprawił ich, a następnie wsiadł do łodzi i wraz ze swoimi uczniami przybył w okolice Dalmanuty. Przyszli do niego faryzeusze i wdali się z nim w spór. Chcieli przy tym podważyć jego autorytet i dlatego domagali się od niego znaku z nieba. On natomiast westchnął głęboko i powiedział: dlaczego ci ludzie żądają znaku? Zapewniam was, że to pokolenie go nie otrzyma. Bo po tych słowach zostawił ich, znów wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Uczniowie natomiast zapomnieli wziąć chleba. Mieli ze sobą w łodzi tylko 1 bochenek. On tymczasem zaczął ich przestrzegać: uważajcie, strzeżcie się zakwasu faryzeuszów i zakwasu Heroda. Te słowa przypomniały im o chlebie. Żałowali, że go nie mają. Jezus to zauważył i powiedział: dlaczego rozprawiacie, że nie macie chleba? Jeszcze do was nie dociera i nie rozumiecie, czy wasze serca są z kamienia? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? I nie pamiętacie? Gdy rozdzieliłem te 5 chlebów dla 5000, ile koszy napełniliście pozostałymi kawałkami? 12 odpowiedzieli. A gdy te 7 chlebów dla 4000, ile koszy pełnych kawałków zebraliście? Odpowiedzieli: 7. Zapytał więc: jeszcze nie rozumiecie? Tak przybyli do Betsajdy. Wówczas przyprowadzili mu niewidomego i prosili, aby go dotknął. On zaś wziął go za rękę, wyprowadził poza wieś, plunął w jego oczy, położył na niego ręce i zapytał: czy widzisz coś? Ten zaś, ponieważ już odzyskał wzrok, powiedział: dostrzegam ludzi, widzę jak chodzą, przypominają mi drzewa. Wtedy Jezus znów nałożył ręce na jego oczy, a on przejrzał i wrócił do zdrowia. Zaczął widzieć wszystko bardzo wyraźnie. Jezus odesłał go do domu, mówiąc: tylko nie wchodź do wsi. I wyszedł Jezus wraz ze swoimi uczniami do wiosek w pobliżu Cezarei Filipowej. Po drodze zaczął pytać swoich uczniów: za kogo mnie ludzie uważają? Według jednych odpowiedzieli: jesteś Janem Chrzcicielem, według innych Eliaszem, a jeszcze inni uważają cię za jednego z proroków. I zapytał ich: a według was kim jestem? Wtedy Piotr wyznał: ty jesteś Chrystusem. On zaś stanowczo zabronił im komukolwiek o tym mówić. I zaczął ich uczyć, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz że znawców prawa, że musi być zabity i po tych trzech dniach zmartwychwstać. Mówił o tym śmiało, a Piotr odprowadził go na stronę i zaczął upominać. On zaś odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i tak zganił Piotra. Odejdź ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Kiedy mówiłem, że tytułem dzisiejszego zwiastowania ma być Jak łatwo zapomnieć, ktoś mógł pomyśleć, że powinien był skończyć czytanie w tym miejscu, gdzie Jezus przypominał uczniom, ile to koszy chleba, odłamków, resztek, pozostałości chleba zebrali, kiedy nakarmił 5000, kiedy nakarmił 4000. Kiedy spytał, jeszcze nie rozumiecie? Zapomnieliście o tym? Ale kiedy przygotowywałem to słowo, Bóg poprowadził mnie dalej. Poprowadził mnie aż do miejsca, kiedy Piotr, jeden z najwierniejszych, jeden z najbardziej oddanych uczniów, usłyszał od Jezusa: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Chwilę wcześniej Piotr złożył wyznanie: Ty jesteś Chrystusem. W innych Ewangeliach czytamy: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I usłyszał: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, błogosławiony jesteś, Piotrze, w innych tłumaczeniach. A chwilę później, niedługo potem, po tym wyznaniu, po tym objawieniu, które otrzymał z góry, bo Jezus powiedział, nie ciało, nie krew ci to objawiły, ale Bóg Ojciec, zaczyna znowu myśleć po ludzku, zaczyna znowu myśleć cieleśnie. Wiem, kim On jest. Jest Chrystusem, wszechmocnym Synem wszechmocnego Boga. Nie ma mowy, żeby Go ukrzyżowali. Może mają taki zamiar, ale na pewno im się to nie uda. Bo gdzieżby? Bo jakże? Po ludzku myśląc, to jest absolutnie niemożliwe, żeby nawet, nie wiem, jak liczna armia tego świata była w stanie pokonać Bożego Syna. Wszechmocnego, potężnego. Nie przyjdzie dla ciebie. Niemożliwe. Myślenie po ludzku, myślenie cielesne. Myślenie, nie mamy chleba. Skąd weźmiemy? Przed chwilą objawienie Chrystusa. Chrystusa, który jest ofiarowany jako baranek paschalny, by uratować ludzi. By uratować tych, których Bóg stworzył, a którzy tak się pogubili, tak też niedaleko od Niego odeszli. Sami nie są w stanie się odnaleźć. Sami się tak pogubili, że już nie ma dla nich ratunku. I czekają. Od tysięcy lat czekają na pomoc nieba, na Chrystusa. Jest, przychodzi, jest ratunek. I tu się kończy myślenie po Bożemu. Zaczyna się ludzkie kalkulowanie. To, że Jezus tak, w sposób tak wyrazisty przypomina swoim uczniom ilość koszy zebranych odpadków chleba, nie jest kwestią, że chce sobie odebrać taką, jakbyśmy nazwali, pustą chwałę. Pamiętacie? Było tylko 5 chlebów, a 12 koszy żeście zebrali. Pamiętacie? Było 7, a prawda 7 koszy. To zmierza do czegoś o wiele ważniejszego. Byśmy oduczyli się myślenia po ludzku, a zaczęli myśleć po Bożemu. Te nasze skłonności do kalkulowania, liczenia, wystarczy, nie wystarczy, o, na pewno braknie, to ciało, to jest to cielesne. A Bóg czyni cuda pośród nas, Również i po to, pewnie, żeby zaspokoić nasze potrzeby, by uzdrowić chorych, by ślepym przywrócić wzrok, by uratować tych ginących. Często to muszą być prawdziwe cuda, bo innego wyjścia nie ma. Ja wiem, że z moim wzrokiem, jeżeli Bóg mi nie uratuje oczu, to nie ma ludzkiego wyjścia. I Donka jest lekarzem, wcale mi nie mówi, pójdziesz na operację, to potem będziesz miał już do końca życia sokoli wzrok. Sama jest świadkiem wielu przypadków, kiedy po miesiącu czy po dwóch zaćma wraca i lekarze mówią, no to teraz już się nic nie da zrobić. Potrzebny jest cud, ale te cuda są również i po to, a może i przede wszystkim, byśmy nauczyli się myśleć po Bożemu, a nie po ludzku. Byśmy nie zapracowywali sobie naszą postawą na opinię, jakże surowo, iść precz ode mnie, szatanie, bo myślisz o tym, co ludzkie, a nie o tym, co Boże. To są zupełnie inne światy, to są zupełnie inne zasady sprawiedliwości. To jest coś zupełnie innego. I nie jest nam łatwo pogodzić nasze codzienne życie, tą codzienność szarą, te codzienne zmagania, trudności, przeciwności i tak dalej, cierpienia. Pogodzić z takim myśleniem, że Bóg się tym wszystkim zajmie. Nie jest tak łatwo powiedzieć, zrzucam te ciężary na Pana i żyć tak, jakby to Ciebie nie dotyczyło, jakby to nie Ciebie bolało, jakbyś to nie Ty tracił wzrok, jakbyś to nie Ty miał kłopoty finansowe, czy tak dalej, czy inne, prawne. Ale myślenie po Bożemu pozwala nam popatrzeć jakby z góry na te wszystkie rzeczy. Pozwala nam zachować taki dystans Bożego dziecka, dystans tego, którym opiekuje się sam Chrystus i nie ulegać panice i nie ulegać tendencjom tego świata. Zanim zaczęli jeszcze rozpaczać, żałować, że o chlebie zapomnieli, że nie kupili, że nie zostawili trochę z tych bochenków na drogę i tak dalej. Jezus już ostrzegał. Zaczął mówić, wyszczegajcie się tego zakwasu faryzeuszy. Nie za bardzo rozumieli, o co to chodzi. Jakby zignorowali jego słowa i zaczęli narzekać, zaczęli biadolić, zaczęli się użalać. Wtedy Jezus westchnął, kolejny raz westchnął i mówi, macie oczy i nie widzicie? Macie uszy i nie słyszycie? Dlaczego to słowo właśnie jest tutaj dzisiaj do was skierowane? Do Łazarza, gdzie jednocześnie funkcjonuje ośrodek dla bezdomnych i gdzie nasze życie jest ściśle związane każdego dnia, od rana do wieczora, z Bożym Słowem, z tym, co Bóg mówi, z tym, o czym Bóg zapewnia, z tym, przez czym Bóg ostrzega. Jest jednocześnie takim miejscem, gdzie Bóg nas zaopatruje we wszystko, nieustannie, od świtu do nocy. Czy to jest większe święto, czy mniejsze, czy jakaś ważna okazja, czy bez okazji. Bóg nieustannie tam daje wspaniałe rzeczy. Jesteśmy też tam uczestnikami wspaniałych nawróceń. Jesteśmy uczestnikami wspaniałych powrotów ludzi, których myśleliśmy, że już na zawsze porzucili Boga, a oni się pojawiają znowu. Jesteśmy świadkami przemian. Po kilku latach widzimy kogoś, wow. To wszystko razem, ta wielka częstotliwość Bożych cudów sprawiają, że to jest jakby taki, wiecie, żłobek, przedszkole. Takie miejsce, gdzie łatwo jest uwierzyć. Łatwo jest zacząć myśleć po Bożemu, a dużo trudniej upierać się przy tym ludzkim, zdroworozsądkowym myśleniu. Jeżeli kilka razy w ciągu dnia uczestniczysz w Bożych cudach, widzisz rzeczy, które myślałeś, że niemożliwe, to wchodzi ci to w krew. To jest taki, jak mówię, żłobek chrześcijaństwa w przedszkole, gdzie każdego dnia gdzieś tam otrzymujesz jakieś na tablicy serduszko, kwiatuszek albo czarną kropkę przy złym sprawowaniu. Możesz od razu popatrzeć, ojej, to. Ale przychodzi czas, że kończy się przedszkole i trzeba wyjść już na zewnątrz. Trzeba zacząć zmagać się z tą codziennością, tymi ludzkimi problemami. I domu miłosierdzia, tak jak mówiłem, dziecko domu Łazarza, jest, myślę, w takiej właśnie sytuacji. Wielu z was wywodzi się z domu Łazarza i uczestniczyliście tam do tej pory w wielu wspaniałych wydarzeniach. Dziś już rzadziej tam bywacie, dziś już rzadziej uczestniczycie. Docierają do was wieści, tam to Bóg dał, czasami przywozicie tutaj jakieś wspaniałe dary. Na kościół uliczny trafiają, dziękuję panu, trafiają kanapki przygotowywane w domu Łazarza, wspaniałe, obfite, z szynką, kurczakiem, waleronem, jajkiem i czym tam jeszcze nie się da. To wszystko ciągle jeszcze poświadcza to cudowne Boże zaopatrzenie, to cudowne Boże możliwości, to cudowne rozmnażanie chleba, o którym tu Jezus każe im pamiętać, które im przypomina. Ale to już nie jest takie przedszkole, takie codzienne. Przychodzi czas, kiedy trzeba stanąć twarzą w twarz z trudnym problemem i podjąć decyzję, czy będę do tego podchodził po ludzku, czy po Bożemu. Otoczeni mądrymi tego świata, myślącymi według tego świata, bynajmniej nie po Bożemu, otoczeni różnymi podpowiadaczami, którymi kieruje tak zwany jaśnie Pan zdrowy rozsądek, bardzo jesteśmy narażeni na to, by zapomnieć o tych wszystkich niezwykłych rzeczach, w których uczestniczyliśmy, i zacząć myśleć po ludzku. Ile razy usłyszałem, daj mi spokój z tym Jezusem, co Jezus mnie uzdrowi, co to Jezus mi to naprawi, Jezus mi pracę znajdzie, czy Jezus mi żonę znajdzie, nie, wygłupiej się, mówi ten. I patrzę z przerażeniem, jak zaczynają po ludzku, jak zaczynają po światowemu, jak porzucają te niezwykłe Boże obietnice, te niezwykłe Boże zapewnienia, jak łatwo zapominają o Bożej mocy, o Bożym zaopatrzeniu, o Bożym prowadzeniu, o tym, kim jest Jezus Chrystus. A to najgorsza rzecz, jaka się może przydarzyć wierzącemu. Zapomnieć, kim jest Jezus Chrystus. Ciągle się uważasz za wierzącego, ciągle się uważasz za chrześcijanina, a jakże? A tyle wersetów znasz na pamięć, a tak świetnie się orientujesz, która księga w którym miejscu w Biblii leży. Ba, bez paginatorów otwierasz i trafiasz na właściwą księgę. A zapomniałeś, kim jest Jezus Chrystus. Dopiero przed chwilą, dopiero rok, dwa, pięć lat temu. Ale przecież to przed chwilą doświadczyłeś, że On jest Chrystusem, tym ratunkiem z nieba, posłanym do ciebie w tej beznadziejnej sytuacji, kiedy już nikt nie był w stanie ci pomóc, kiedy nikt nie był w stanie cię uratować, kiedy sam już się poddałeś i powiedziałeś, nie dam rady. Wtedy pojawił się na twojej drodze ktoś, kto pyta, kim dla ciebie jestem? Jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Wszechmocnym, jedynym Bogiem, przez którego i dla którego to wszystko się stało. Ty i tylko Ty. Nie ma żadnego imienia ponad imię Jezus. Nie ma innego Boga. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Ciebie, Panie. Błogosławiony jesteś. To Duch Święty, to Ojciec z nieba objawili Ci, kim jest Jezus Chrystus. Czy o tym też można zapomnieć? Czy o tym da się zapomnieć? Okazuje się, że tak. Okazuje się, że tak. I wielu tego doświadcza i wielu potem gorzko żałuje. I wielu chciałoby od nowa przeżyć to, co kiedyś na początku przeżywali. Utracili swoją pierwszą miłość. I potem myślą bardziej po ludzku niż po Bożemu. Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Przyznajecie, że to jest zupełnie inny sposób myślenia. Oczekiwanie na to, że Bóg da mi to i to i to, że mi znajdzie to i tamto, wydaje się być dla niektórych wręcz śmieszne. A przecież Bóg nie będzie tego robił za ciebie. No przecież dał ci rozum, dał ci ręce, dał ci nogi, dał ci możliwości, zdolności, telefon, internet. Weź, dowiaduj się, pytaj, wpisz w Google. Może się dowiesz, jaką drogą pójść. Wczoraj nie wiedziałem, dostaliśmy kasztany jadalne w prezencie w dużej ilości. Nie miałem pojęcia, pytałem wszystkich, jak to przyrządzać. Wszyscy mówią, Google. Rzeczywiście w Google'ach znalazłem parę nawet sposobów na przyrządzenie. Myślą dzisiaj niektórzy, że w Google'ach znajdą sposób na powrót do pierwszej miłości. Kiedy pozwolisz sobie na takie zdroworozsądkowe zapominanie o tym, co kiedyś wydawało się niemożliwe i wydaje ci się, że zmądrzałeś, że nauczyłeś się życia, że wyszedłeś już z tego żłobka i przedszkola i teraz już, prawda, jesteś w pełni dorosły. Kiedy zaczynasz zapominać o tych pierwszych chwilach zachwytu, o tych pierwszych niemożliwych rzeczach, które wydarzyły się w Twoim życiu, których byłeś może świadkiem. Kiedy zamiast opowiadać o świadectwa, trzymasz je gdzieś tam w zakamarkach pamięci, aż się z czasem zacierają, grozi Ci niebezpieczeństwo zapomnienia. Grozi Ci niebezpieczeństwo, że znowu, jak przed nawróceniem, zaczniesz myśleć po ludzku, a nie po Bożemu. Moc świadectwa dotyczy nie tylko tego, co ludzie usłyszeli i co z tym zrobili, ale dotyczy też Ciebie, mnie, kiedy na nowo nasze serca są napełniane wdzięcznością. Kiedy znowu te historie ożywają w naszej pamięci, kiedy znowu budzą zachwyt. Ja ostatnio doświadczyłem kilku takich przypomnień i myślę, Boże, jak łatwo jest zapomnieć. A jaka by była szkoda, gdybym nie skorzystał z tej lekcji, którą wtedy od Ciebie otrzymałem. Przez ten cud, przez tą Twoją cudowną interwencję, przez słowa, które usłyszałem, a i tak zmieniły moje życie. Łatwo jest zapomnieć. Jesteśmy w ciele. Szatan, książę tego świata, będzie robił wszystko, żeby zacząć w naszej pamięci to, co Boże. Będzie łopatami ładował ci do umysłu rzeczy rodem z tego świata. Będzie chciał stłamsić, zagłuszyć za wszelką cenę to, co Bóg kiedyś uczynił. I nagle okazuje się, że masz oczy i nie widzisz, masz uszy i nie słyszysz, że pamięć tak zawodna, tak krótka, że nie tylko zapomniałeś o wydarzeniach, ale zapomniałeś o objawieniu, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. A to już prawdziwa tragedia. Słowo świadectwa, tak często na nowo, ożywia nie tylko kogoś, kto tam, myślimy, przeczyta i może się weźmie i nawróci, ale tak często ożywia tego, który składa świadectwo. Myślimy, cóż on tam może mieć za świadectwo? Ale kiedy stanie i zacznie mówić, widzimy, jak jest napełniany na nowo życiem, jak na nowo jego myślenie wraca na te Boże tory, jak porzuca to, co zdrowy rozsądek mówi, przecież to niemożliwe, przecież to nie tak, przecież po to masz rozum, nie bądź głupi, nie licz na Boga, coś ty. Ostatnio w domu Łazarza jeden z takich szyderców niedawno przyszedł, ale on miał inne plany życiowe niż myśmy mu to zaproponowali. Zaczął szydzić, akurat mi Jezus uleczy, akurat mi pomoże. A dziadek, który już ledwo trzyma się na nogach, ledwo zipi, dusi się, który uwierzył Jezusowi, który trzyma się kurczowo tej nadziei, że to Jezus jest jego jedynym ratunkiem. Mało go nie pobił laską za to. Przyszedł do mnie ze łzami w oczach. On mówi takie bzdury. A przecież Jezus mnie może uleczyć. Przecież Jezus może mnie zbawić. Tak. Niebezpieczeństwo, że zostaniemy okradeni z nadziei, że zostaniemy okradeni z wiary, zostaniemy okradzeni z objawienia, kim naprawdę jest Jezus Chrystus, jest ogromne. Kto jak kto, ale ojciec szczególnie się troszczy o swoje dzieci, by nie zapomniały tego, czego nauczyły się w domu rodzinnym. Komu jak komu, ale ojcu szczególnie zależy na tym, żeby dzieci nie zapomniały tej lekcji wyniesionej z domu. I nie gniewajcie się, ale jako pastor domu Łazarza zwracam się dzisiaj do kościoła, do miłosierdzia, do naszego dziecka. Nie zapominajcie. Dopytujcie się. Jak już widzisz, że ten świat pochłania, że ten świat ze swoją mądrością zaczyna cię prowadzić w stronę tego, co ludzkie, a coraz dalej od tego, co Boże. Wróć do korzeni, wróć do miejsca. Pobądź z nami trochę, spędź z nami wieczór, spędź z nami niedzielę. Bądź znowu w tym miejscu, gdzie Bóg działa codziennie ze szczególną mocą. Ja nie mówię, że u was nie może codziennie działać, ale wy jesteście już tym wyższym etapem, tym przejściem z przedszkola do podstawówki, a może nawet już nie, gimnazjum to już nie ma. Może już nawet do szkoły średniej i tutaj innego rodzaju lekcje będziecie odbierać. Inne wymagania są dla tych, którzy wzrastają w wierze. Bogu nie zależy na tym, żebyśmy ciągle siedzieli w przedszkolu i nie wyszli na zewnątrz. Bóg wysyła nas. Dzisiaj kaznodzieja w domu Łazarza przypomniał o rozesłaniu tych 72. Mieli uzdrawiać, mieli głosić dobrą nowinę, mieli wypędzać demony. I oni to wszystko robili. Mówi, że wrócili i mówi, że nawet demony były nam posłuszne. A więc i uzdrawiali w imieniu Jezusa, i wskrzeszali martwych w imieniu Jezusa, i głosili dobrą nowinę w imieniu Jezusa. I jeszcze nawet demony im były posłuszne. To wszystko jest wasze wyposażenie. To wszystko jest to, co Jezus dał wam na drogę. Ale ile razy jeszcze się zderzysz z takim, chcesz się modlić o czyjeś uzdrowienie? Dajże spokój, nie mam czasu. Idę załatwić sobie termin u lekarza. Był taki król Asa, który nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Boga, tylko do lekarzy. To nie jest kwestia, że Bóg gardzi lekarzami. Ale jakie są twoje priorytety? Jak myślisz, po światowemu czy po Bożemu? Bo jeżeli po Bożemu, to przyjdziesz najpierw do Boga. Ze swoją zaćmą w oczach, ze swoją chorobą, taką czy inną, nawet ze swoim rakiem. Przyjdziesz do Boga, powiesz, Boże, najpierw Ty. Niedawno mogliśmy słuchać świadectwa Stasi z Hiszpanii, jak Bóg zajął się jej rakiem. Jak to się wszystko odbywało. Jak uratowało ją myślenie po Bożemu, a nie po ludzku. Poszła na badania, nawet jeden zabieg przeszła, ale na moment nie przestała myśleć po Bożemu. Na moment. I wreszcie, kiedy lekarze powiedzieli, teraz kolejne zabiegi, teraz kolejne, muszą być naświetlania i to, i tamto. Bóg zajął się sprawą i lekarze stwierdzili, wow, to nie mamy już co naświetlać? To już nie mamy co wycinać? To jak to jest? No bo tak jest po Bożemu. Bo tak jest po Bożemu. Fajnie mieć dzieci, które dorastają, które idą w świat, które zakładają kolejne kościoły. Ja wiem, że to dopiero początek, że wy rozpędziliście się i za chwilę już nie tylko trzy kościoły uliczne, ale jeszcze kilka innych społeczności powstanie. Ale pamiętajcie, że bardzo łatwo zapomnieć. Że bardzo łatwo zapomnieć. Że bardzo łatwo, walcząc z tym światem, zacząć myśleć tak jak ten świat. A to do niczego dobrego nas nie doprowadzi. Wolę usłyszeć, jak Piotr usłyszał po wyznaniu, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Błogosławiony jesteś. Pastorze Jurku, błogosławiony jesteś. Bo nie ciało, nie świat, nie mądrość tego świata, ale Ojciec Nieba ci tam objawił. Pilnujcie tego objawienia. Pilnujcie słów świadectwa. To w Księdze Objawienia czytamy o zwycięstwie przez słowa świadectwa. To przez słowa świadectwa pokonali szatana, pokonali ten świat mocą świadectwa. Dlatego tak szatan nienawidzi świadectwa. To dlatego robi wszystko, żeby je wymazać z swojej pamięci. Żeby je ośmieszyć. Więc sam staniesz i wiesz, czy to możliwe? No może jakieś inne były przyczyny. Ja byłem kompletnie niewierzący, kiedy Bóg uzdrowił moje wrzody na żołądku, krwawiące, bolące, piekące. Kto miał taką przypadłość, to wie, jak się człowiek wtedy czuje. Ja byłem ledwie tyle o Bogu się dowiedziałem. Poszedłem na spotkanie modlitewne, pomyśleli się o mnie. Nie jadłem już chyba za 2 tygodnie nic i chcieli mnie karetką z Sącza przewozić do Krakowa, w takim byłem stanie. A idąc do szpitala wpadłem do baru Królewskiego, przy Królewskiej, najadłem się bigosu do syta. Taki byłem głodny, taki byłem spragniony, czegoś kwaśnego, ostrego. Lekarze patrzyli tak na mnie, mieli to moje rozpoznanie, widzieli wyniki. Przyjęli mnie, ale na zasadzie tam przecież nic nie ma. Bóg mnie wtedy uzdrowił. Jak łatwo by było ulec jakiemuś myśleniu, nie wiele znając Boga. Słuchaj, to twoja siła umysłu, to twoje pragnienie. A poza tym lecz się tym, czym żeś się struł. Żarłem takie rzeczy, z czym przepijałem, to nie będę mówił. No to się narobiło wrzodów, a potem pojadłem bigosu i się uzdrowiły. No przecież łatwo by było zapomnieć. Ale ja pamiętam to zdumienie na twarzach lekarzy, kiedy porównywali wyniki, sprawdzali mój dowód, czy to na pewno ten sam i patrzyli na to, co widzą na tych swoich monitorach i byli zdumieni. Mój Pan przecież jest zdrowy. Ile takich rzeczy. Pamiętam zdumienie w oczach lekarki, która mnie prowadziła na odwykówce. Po 3 latach spotyka mnie, mój Pan Konieczny? Ja mówię, pamięta mnie Pan jeszcze? A mówię, tak, ale przecież myśmy Panu wpisali do karty przypadek beznadziejny. Łatwo by było ulec różnym psychoterapeutycznym, psychologicznym naukom i powiedzieć, że Twoja silna wola, Twoje pragnienie, by, prawda, nie pić, Twoje samozaparcie, prawda, to, że przez rok chodziłeś na AA i słuchałeś, prawda, innych, których właśnie przez silną wolę, przez zaciskanie zębów, przez dość przykre doświadczenia zdecydowali się nie pić. To Tobie też pomogło. Nawet w kościele starszy brat, kiedy powiedziałem świadectwo, jak mnie Bóg cudownie uwolnił od alkoholu, podszedł do mnie i powiedział: Jurek, gdzie tu cud? Przedtem piłeś, bo chciałeś, teraz nie pijesz, bo nie chcesz. Przekonali cię, że to niezdrowe, przekonali cię, że to się Bogu nie podoba, to nie pijesz. I powiedz mi, gdzie tu cud? Ale ja wiem, że to cud. Również w kościele mogą cię próbować okraść z pamięci, z pamiętania o tym, co jest naprawdę ważne. Co trzyma nas na tej Bożej drodze. Co sprawi, że nie znajdziesz się w miejscu, kiedy zaczniesz myśleć z powrotem po światowemu. Ze smutkiem patrzymy na tych, którzy zaczynają się po światowemu wymądrzać. Ja nie ubliżam im, nie odmawiam im prawa do mądrości, ale kiedy to zaczynają robić po światowemu, naprawdę ze smutkiem patrzymy, bo wiemy, do czego to zaprowadzi. Do czego to doprowadzi? Jezus tak ostro potraktował Piotra, bo wiedział, że takie myślenie nie poprowadzi do niczego dobrego. Jest nieustannie nad nami, jest Boża łaska. Nieustannie doświadczamy niezwykłej Bożej cierpliwości. Ile lat jesteś gotów czekać na powrót do domu swojego dziecka? Kochający ojciec, kochająca matka powiedzą całe życie. Nigdy nie powiedzą. Przekroczył granicę. Nie było go 4 lata, to teraz drzwi zamknięte, wymieniamy zamek i wstępu nie ma. A niektórych możemy myśleć, że odeszli tak daleko, że już nigdy nie wrócą. Zapomnieli, czego doświadczyli. Zapomnieli, w czym uczestniczyli. Zapomnieli nawet, jak to jest uwielbiać Pana, grać dla Pana. A tymczasem Boża łaska sprawia, że się odnajdują. Kiedy wybierałem się dzisiaj na zaproszenie waszego pastora z tym słowem tutaj, nie spodziewałem się, że dostanę nie tylko takie Boże zrozumienie fragmentów, takie ostrzeżenie dla siebie, bym pilnował, bym nie pozwolił sobie na zapominanie o tych rzeczach. Dostałem taki prezent, że spotkam tutaj jeszcze Rafała, którego nie widzieliśmy 4 lata. Ma już dość tego światowego myślenia, tego zdroworozsądkowego układania sobie życia, tego myślenia po ludzku, a nie po Bożemu. To dobrze. To dobrze. I po to jest Kościół. Byśmy właśnie przypominali, byśmy mówili świadectwa, byśmy od nowa zachęcali takich, którzy może trochę ze swojej winy, ale pozapominali. Bo naprawdę łatwo jest zapomnieć. Boża łaska to coś, czego nie doceniamy. I nawet często w sytuacjach, kiedy już wszystko z naszej pamięci zostało wymazane, gdzieś pojawia się takie światełko. I było kiedyś coś takiego. Ktoś coś powiedział, ktoś coś. I to słowo zupełnie wystarcza, by na nowo wrócić na te, to mówię, Boże tory i uczyć się od nowa myśli z Bożemu. A On nam w tym pomoże. On będzie potwierdzał znakami, cudami, że jesteś na dobrej drodze. Czy jesteś na dobrej drodze? On cię nie będzie karał teraz. Teraz byś chciał, to poczekaj. Inni są ważniejsi. Świat może tak by to zrobił. Ustawiłby cię w hierarchii. Byś był zapisany jak na operację do Narodowego Funduszu Zdrowia, ale nie u Boga. On przyszedł ze względu na tych, którzy się źle mają. On przyszedł ze względu na tych, którzy pozapominali, których okradziono z tej pamięci, w którym szatan zrobił wszystko, żeby zapomnieli. On puka. Pamiętasz to pukanie? Kiedyś już je słyszałeś. Otworzyłeś drzwi swojego serca i pamiętasz, co się stało? Pamiętam. Pamiętam ten dzień. Pamiętam to pierwsze spotkanie. Pamiętam. Dzięki Ci, Jezu, że ponownie pukasz do mojego serca. Ponownie oszczegasz, przypominasz. Nawet używając czasami ostrych słów. Bym już nigdy nie zapomniał. Dziś puka też do waszych serc. Pilnujcie, dbajcie, nie zapominajcie. Tata o tym przypomina. Ten tata z góry. Amen.